Dzisiejszy fragment naszego rozważania będzie z Ewangelii Jana, z 2 rozdziału, pierwsze 11 wersetów. A trzeciego dnia było wesele w Kani Galilejskiej była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzeczy im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, widzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty zaś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kani Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Pomódlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, prosimy o Twoje błogosławieństwo, o jasność i oświecenie Twojego Ducha, abyśmy mogli pojąć te słowa, abyś Ty mógł włożyć te słowa głęboko do naszych serc, tak abyśmy mogli chodzić z Twoim Słowem. Prosimy, abyś Ty budował naszą wiarę, naszą nadzieję i naszą miłość właśnie przez te słowa. Do Ciebie się zwracamy w imieniu naszego Pana umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Amen. Fragment ten, który dzisiaj przeczytaliśmy, będziemy czytali 17 stycznia. I w rzeczywistości powinniśmy byli dzisiaj zastanawiać się nad wydarzeniami, które spotkały Jezusa po urodzeniu, między innymi nad które dzisiaj usłyszeliśmy. Ale jest coś w tym fragmencie, co moglibyśmy odnieść do naszych czasów. Dopiero minął Nowy Rok. Obchodziliśmy ten dzień uroczyście. Jak to zazwyczaj bywa podczas Nowego Roku? W jakim sensie następują nowe rzeczy? Czytaliśmy wielu, nawet dyskutowaliśmy na naszym forum ostatni artykuł. Dziennikarze, publicyści zazwyczaj podczas tego okresu Nowego Roku zwracają naszą uwagę na to, co się działo w zeszłym roku, podsumowują to oraz opisują to, co nas może spotkać w następnym roku. W jakimś sensie prorokując, albo zapowiadając rzeczy, które mogą nas spotkać nowe. Albo zwracają uwagę wszystkich nas czytelników na to, abyśmy zastanowili się nad nowymi rzeczami. Co możemy zmienić, co możemy nowego wprowadzić. Dosyć często również, my jako zwykli ludzie również się zastanawiamy nad własnym życiem. Oceniamy je, podsumowujemy. Zastanawiamy się nad tym, co możemy nowego zrobić. To, co przeczytaliśmy przed chwilą, jest również nową rzeczą. Jest nowym wydarzeniem. Pierwszym cudem, które opisał apostoł Jan w swojej Ewangelii. To jest coś nowego, do tej pory niespotykanego. I również od tego cudu rozpoczyna się seria cudów opisanych w Ewangelii Jana. Chyba nie mylę się, jest ich 7. Które mają przyprowadzić czytelnika, chrześcijan, do głębszego zrozumienia, kim był Jezus Chrystus i na czym polegała Jego misja. A więc, jeśli się zastanowimy, jeśli się rozważymy, pojmiemy, na czym polegał ten cud, to myślę, że i samo wydarzenie, to co go otacza, może pomóc nam, może zwrócić naszą uwagę na rzeczy, które mają nowe nastąpić w naszym życiu. Stąd myślę, że i ten fragment może pasować do dzisiejszego czasu, do dzisiejszych rozważań. A więc pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, w szczególności ze względu na to, w kościele, w którym my się znajdujemy, albo w tym kontekście, w którym my się znajdujemy, to jest kontekst, to jest osoba, która występuje w tym fragmencie, Maria. Myślę, że w szczególności ten fragment w jakiś sposób nie do końca zrozumiały pomaga protestantom, w szczególności protestantom, obniżyć rolę i status Marii w jej zasługach, w jej czynach, w jej, jak moglibyśmy powiedzieć, obniżyć jej status w panteonie bohaterów wiary. Dlatego, że odczytują fragmenta, czytują te słowa, które Jezus do niej skierował, jako słowa pewnego zganienia, tak? Zgonić można osobę, zganienie jej, albo no, takiego pogonienia jej. Moim zdaniem jest to niewłaściwe odczytanie tych słów. Tak, coś za nimi się kryje. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie dla nas coraz bardziej zrozumiało, co się kryje za tymi słowami, ale na pewno nie brak szacunku. Na pewno nie zgonienie jej. Dlatego, że słowem, które do niej się zwrócił, niewiasto, jest słowem wyrażonym pewnym szacunku. W podobny sposób w naszych czasach zwracamy się do innych kobiet, mówiąc proszę Panie. Nie? W tych słowach jest i kryje się pewien dystans. Tak, i Chrystus zarysował ten dystans między nią a swoją matką, ale to słowo zawiera pewien wyrażenie szacunku do niej. W żadnym wypadku nie zganienie. Mamy podobny fragment, w którym Jezus odniósł się do innej kobiety, który chciałbym wam przeczytać w Ewangelii Mateusza, albo pokazać, albo który mógłby nam również pomóc nieco zauważyć, w jaki sposób Chrystus zwracał się do kobiet, ale coś, co za nimi się kryło, to na pewno nie brak szacunku. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. Oto kobieta kananejska, czyli poganka, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odprał: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasta, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Z tym fragmentem jest związane moje pewnego przeżycie, które przeżyłem chyba 20 lat temu, a wydarzyło się to w Kijowie. I uwierzcie, ten fragment jest wykorzystywany w sposób niewłaściwy. W Kijowie była wielka konferencja świadków Jehowy. To było ogromne wydarzenie. Nie wiem, tysiące ich się sprowadziło. Tak jak dużo się sprowadza ich do Legnicy raz do roku, to było 100 razy więcej ich w Kijowie. To było po prostu pełne. Stadion 100-tysięczny był zapełniony po brzegi. 7 czy 10 tysięcy osób zostało ochrzczonych. To było niesamowite wielkie wydarzenie. My jako młodzież w kościele postanowiliśmy, że chcielibyśmy uczestniczyć w tym i w jakiś sposób spróbować rozmawiać ze świadkami. Wybraliśmy się, to trwało przez kilka dni, wybraliśmy się do centrum miasta, przygotowaliśmy literaturę, którą rozdawaliśmy, próbowaliśmy zaczepiać, dlatego że świadkowie również znajdowali się w centrum miasta, próbowali wszystkich ludzi zaczepiać i nawracać na swoje poglądy, więc było mnóstwo dyskusji i takiej naprawdę prawdziwej wojny duchowej. Znalazła się grupa ludzi, na którą ja na początku nie zwracałem uwagi, która krążyło pomiędzy wszystkimi nami. I dopiero moi znajomi, moi przyjaciele zwrócili na nich uwagę. Była to dosyć dziwna sekta, która właśnie po jakimś czasie zaczepiła i mnie. No nie? I przeczytali ten fragment i mówią: zwróć uwagę, do kogo ty nawracasz ludzi? Ty jesteś tym poganinem, ty jesteś psem. Ty jesteś psem, na którego nawet Jezus nie zwraca uwagę. I wy chcecie do takiego Jezusa nas zwracać, nawracać? Ten fragment używali właśnie jako pokazanie tego, że Jezus znieważa pogan. Miał nie za nic. po to, aby tych, którzy są nietrwali albo nie rozumieli Ewangelii, rzeczywiście w taki sposób zachęcić. Pewnie jacyś ludzie temu uwierzyli. Nie. To, o czym tu jest mowa, nie ma nic wspólnego z znieważeniem. To, o czym czytamy w Ewangelii Jana, w opisie o zachowaniu się Marii oraz tej kobiety, oraz apostołów, którzy również w różny sposób reagowali, to zwróćcie uwagę, właśnie nawet w tej historii zachowalibyśmy się jako ludzie, właśnie tak panie jak apostołowie. Nie? Apostołowie są tym dobrym przykładem nas samych. Jezus nie odzywa się do niej, co jest dla nas sygnałem? Że tacy ludzie jak ona nie są mili widziani w naszym towarzystwie. No i z tą prośbą natychmiast się udali do Jezusa. Odeślij ją. Skoro nie reagujesz na nią, więc to jest osoba, która jest niepożądana do nas. Ale Chrystus tak nie uczynił. Zwróćcie uwagę. On i odpowiedział na jej wołanie i uczynił to, co o nią prosiła. Mało tego, ta kobieta została odznaczona w Ewangeliach i jest dla nas przykładem, tak samo jak i Maria. Było to wydarzenie tak ważne, że zostało zapisane w Piśmie Świętym. Tym osobom, jak i samej Marii w Ewangelii Jana, brakowało pojęcia szerszego kontekstu. Tak, nie rozpoznawali oni całego kontekstu i całej misji Jezusa Chrystusa. I to rzeczywiście im brakowało, aby rozpoznać w ogólnym kontekście, co się dzieje. Dlatego reagowali niektórzy i apostołowie całkowicie nie we właściwy sposób. Tak, nie brakowało miłości Jezusowi do pogan. Lecz był określony czas i swoje miejsce. Tak, wystarczyłoby cierpliwości, a zbawienie dojdzie do każdego człowieka i będzie osiągane dla każdego człowieka w całym świecie. Mało tego, w jego miejsce zamieszkania, czego wszyscy my jesteśmy świadkami. Wszyscy jesteśmy tego dowodem. A więc nie chodziło o znieważenie tej kobiety. Również nie chodziło o znieważenie Marii. Lecz tego podobnego, jak i apostołowie, nierozpoznanie tego, co się dzieje w szerszym kontekście. Co się dzieje, w szerszym kontekście. A jaki jest kontekst Ewangelii Jana? Dopiero co, w pierwszym rozdziale, czytamy o wydarzeniu, które przeżył Jezus. Jakie to było wydarzenie? Mało tego, od samego pierwszych wersetów Jan podaje nam imiona Jezusa. Nowe imiona. Dla nas nowe imiona. My zazwyczaj znamy Jezusa pod imieniem Jezus. Ale Jan podaje nam imiona, których być może my, jako nieznający Pisma Świętego, nie znaliśmy przedtem, ale pokazujące coraz bardziej, co tak naprawdę znaczy, kim jest Jezus. No, jest Słowem. Potem otrzymuje nowe imię od Jana Chrzciciela, Baranek Boży. I co się dokonuje? Zostaje ochrzczony. Nieraz słyszeliśmy, co oznacza chrzest Janowy, co miał oznaczać dla Jezusa bezpośrednio, ale tylko dla przypomnienia, od tego momentu Jezus rozpoczyna swoją misję. Czyli, czym miał być chrzest dla Niego? Ordynacją. Został wyświęcony na kapłana. Od tego momentu zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami kapłaństwa. Od tego momentu, jak czytamy w Ewangelii Marka, rozpoczyna głoszenie Ewangelii. I ta zmiana nastąpiła. Właśnie ten dystans jest zarysowany przez Chrystusa w swoich relacjach z Matką. On został ordynowany na kapłana. Od tego momentu to wszystko, co Chrystus czyni, również będzie dotyczyło jej samej, jej własnego zbawienia. Ale nie w sposób negatywny, lecz jak najbardziej Pozytywny. No i teraz. Zatem jaki obraz spotykam o Marii? Ale rzeczywiście pozytywny. Jest ona jednym z pierwszych członków Kościoła. I zauważcie teraz, i na to chciałam przede wszystkim zwrócić naszą uwagę, w jaki sposób ona się zachowuje. Co tak naprawdę ona uczyniła? Z czym mamy do czynienia? No z poważnym problemem na weselu. Scenia, ostatnio jak rozmawialiśmy, Ruszel, opowiadała historię, że ona właśnie czegoś takiego doświadczyła. Było na weselu, gdzie zabrakło alkoholu w pewnym momencie. Mówi, że ona czuła, jak wielką tragedią to może być. Jak wielkim rozczarowaniem, jak wielkim poczuciem winy doświadczają osoby, które są odpowiedzialne. Gospodarz. Coś podobnego miało miejsce na tym weselu. No, czegoś takiego nie może się wydarzyć. Nie może zabraknąć wina. A jednak coś takiego się wydarzyło. I co robi Maria? Ona rozpoznaje potrzebę. Nikt ją nie wysyła z rozpoznaniem potrzeby. To ona przyjawia inicjatywę. Ona ją rozpoznaje. I zauważcie, jak we właściwy sposób ona reaguje. Rozpoznaje potrzebę i we właściwy sposób się udaje, aby tą potrzebę zaspokoić. To ona się udaje do Chrystusa z pomocą. No nie? Zanim przejdziemy jeszcze nieco głębiej, również jest i inna postawa, która powinna być dla nas przykładem. Sam Jezus Chrystus. Jaką On przyjawia postawę? Ale rzeczywiście, tą, o którą już nieraz słyszeliśmy. Posłuszeństwa swojej matce. On jest tym, który dał nam 10 słów, 10 przykazań. To On jest twórcą tych słów i czwarte słowo mówi nam o posłuszeństwie względem swoich rodziców. O przejawieniu czci względem nich. Jak mógłby i On postąpić w inny sposób? Jego postawa jest dokładnie zastosowaniem tych słów, o których już nieraz słyszeliśmy. I na to chciałbym zwrócić uwagę, ale jedną ważną rzeczą to przykazanie, ta postawa, ten przykład w szczególności odnosi się do naszych dzieci. Dlatego, że czwarte słowo, czwarte przykazanie mówi o posłuszeństwie względem swoich rodziców. Rodzice, zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz. Dlaczego do nas to się nie odnosi? Znaczy do naszych dzieci. Dlatego, że mało tego, to przykazanie, to słowo zawiera w sobie obietnicę. Pamiętacie jaką obietnicę, dzieci? Przykazanie posłuszeństwa. Oddawanie czci swoim rodzicom wiąże się z obietnicą, którą Bóg nam dał. Długiego życia. Bóg obiecuje, że jeśli będziecie posłuszni, Bóg sprawi, że będziecie długo żyli. Ale jest w tym pewien, że tak powiem, życiowy paradoks. Szczególnie starsi rodzice mogą o tym zastanowić się. I rzeczywiście stwierdzić. Dzieci nie myślą o długim życiu. Kto z was, kiedy byliście małymi dziećmi, myślał o długim życiu? Wszystkie postawy, które widzimy u młodych ludzi, przeczą pragnieniu długiego życia. Tak wiele wypadków, które widzimy, właśnie dotyczą tego, że młodzi ludzie nawet się nie zastanawiają o długim życiu. Dlaczego w takim wypadku Bóg dał to przykazanie, które odnosi się bezpośrednio do młodszego pokolenia względem starszego pokolenia i obietnica odnosząca się do młodszego pokolenia, a jednak młodsze pokolenie nawet o tym się nie zastanawia. Rodzice, pozastanawiajcie się nad tym. Moją sugestią jest taką, że Bóg w szczególny sposób zwraca naszą uwagę, abyśmy napominali nasze dzieci w tym. I przypominali im, zwracali im uwagę na obietnicę Bożą. A drugą sprawą, dzieci, w posłuszeństwie względem swoich rodziców kryją się jeszcze pewne obietnice. Dzisiaj o niej słyszeliśmy, czytając Pierwszą Królewską. Mądrość. Księga Przypowieści bardzo dużo mówi o tym, że ucząc się posłuszeństwa względem swoich rodziców, nabywamy mądrości. I to słowo zazwyczaj nic nam nie mówi. Mądrość to jest coś takiego, co się odnosi zazwyczaj do starszych ludzi. No nie. Ja sobie przypominam swoje pragnienia, kiedy byłem małym dzieckiem. Po części pamiętam, jak mój syn niedawno dzielił się ze swoimi przemyśleniami na temat filmu, który mu bardzo się podobał. Dotyczy to bogactwa. Moją ulubioną historyjką, moją ulubioną taką książką, którą często czytałem, powtarzałem, mniej więcej w wieku mojej córki, Kasi, była o takim chłopczyku, który zasnął, to był sen. Oczywiście na końcu dopiero o tym się dowiedziałem. Obudził się, wstał i okazało się, że nikogo nie ma z dorosłych osób. W ogóle nie ma nikogo. Jest sam w mieście. Ale wszystkie sklepy, wszystkie zabawy, które znajdują się w mieście, były czynne. Nic nie znikło. Więc mógł pójść sobie do sklepu ze słodyczami i brać to wszystko, co mu się podobało, pójść na rynek, jeść owoców, ile mu się podobało, korzystać z parku rozrywki, który był w mieście i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i to tak naprawdę mnie zachwycało. To mi się podobało. Wiąże się to z bogactwem. Nie? Dlatego, żeby kupować rzeczy, które nam się podobają, potrzebne są pieniądze. Chciało mi się być bogatym. A więc Księga Przypowieści, mówiąc do was i napominając was o tym, żeby uczyli się posłuszeństwa względem swoich rodziców, da wam mądrość. A mądrość wiąże się z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, mądrość ochroni was przed biedą. Mądrość ochroni was przed głupotą i przed głupimi ludźmi. I jak dzisiaj słyszeliśmy w historii o Salomonie, mądrość może zaprowadzić was jeszcze do czegoś. Do bogactwa. Chrystus w swoim zastosowaniu, w swoim zachowaniu względem swojej matki, jej prośby, okazał posłuszeństwo. No dobrze. Coś jeszcze się wydarzyło. Coś, na co być może dosyć często nie zwracamy uwagi. A znajduje się to w wersecie czwartym. A było tam sześć stągi kamiennych, ustanowionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. Taki mały szczegół, a który powinien nam zwrócić uwagę, co tak naprawdę się wydarzyło. O czym mówi ten cud? Stągwie, w których nazywała się woda, do czego służąca? Do żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. List do Hebrajczyków mówi o podobnych obrzędach, żydowskich zwyczajach oczyszczenia w taki sposób. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemskiej świątyni. Potem następuje długi opis tak naprawdę odnoszący się do Starego Przymierza, czyli do świątyni i służby, które się odbywały się w świątyni, czyli wszystkich szczegółów, o których znamy. I potem. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona przez te właśnie elementy w świątyni znajdujące się. Dopóki stoi pierwszy przybytek, czyli dopóki stoi świątynia. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmywań. Nałożono do czasu zaprowadzenia nowego porządku. To słowo, które tutaj znajdujemy, różnych obmywań. Jak myślicie, jakie to greckie słowo tutaj jest nastąpione? Takie, którego bardzo nie lubimy. Chrzest. Słowo obmywanie oznacza chrzew. I to w liczbie mnogiej. Innymi słowy, te żydowskie zwyczaje, które tu czytamy, i te stągwie, które tam się znajdowały, służyły do chrztów. Nie tych, których my znamy, lecz dla tych, które są opisane w Starym Testamencie. Obmywanie, które następowało gdzie i w jaki sposób. Pamiętacie? Chociaż część z nich? No najprostsze, które dosyć często słyszymy. Przystępując do jedzenia, mieli obmyć ręce. Wchodząc do domu, mieli obmyć nogi. Te obmywanie między innymi są nazwane chrztami. Co zatem ma na myśli on, mówiąc o wodzie? Do czego odnosi się? Cóż, zamiany wody w wino. I nie ma innego wyjścia. Jak sięgnąć i zastanowić się na tym, przynajmniej jakiś przyglądowy sposób zobaczyć, o czym mówi Pismo Święte o wodzie. I to chcę zaraz uczynić. Gdzie spotykamy na początku wodę? Gdzie ją znajdujemy? W pierwszym stworzeniu. Drugi dzień stworzenia. Pamiętacie, co się dokonało w drugim dniu stworzenia? Bóg rozdzielił wodę. Woda, która została na ziemi i woda, która została zabrana w górę. Pomiędzy nimi zostało stworzone sklepienie oddzielające wodę na górze i wodę na ziemi. W trzecim dniu woda, która była na ziemi, ustąpiła. Tak, aby oddzieliła się ziemia od wody. W drugim rozdziale czytamy również o tym, że znajdowała się rzeka, która wypływała z ogrodu, nie, z ziemi Eden, przepływała przez ogród Eden, w którym się dzieliło na cztery rzeki i które się rozpływały się na cały świat. A więc mamy do czynienia tak naprawdę z pierwszym obrazem i z pierwszym znaczeniem wody już na samym początku, a mianowicie pozytywnym znaczeniem. Jeśli woda, która wypływa z ziemi Eden, przypływa przez ogród, a potem dzieli się na cztery i napełnia całą świat, całą ziemię, to ma to znaczenie życia. O tym mówi Psalm pierwszy. Pamiętacie, drzewo zasadzone przy drzewie, drzewo zasadzone przy wodzie rozkwita. To był obraz oznaczający życie. Woda oznacza życie. Przynosi życie. Daje życie. Ale również mamy i inny obraz. Po tym, co nastąpiło później. Po upadku Adama. Pamiętacie, co później dokonało się? Co wykonały wody po upadku? Przyniosło nowy aspekt. Wprowadziły nowy aspekt. Drugi aspekt. O tym mówi apostoł Piotr. Pomaga nam zrozumieć, pomaga nam skojarzyć wydarzenie w Starym Testamencie. A mianowicie, pamiętacie o negatywnym działaniu wody, kiedy ono dokonało się pierwszy raz? Po to. Te wody, które były na górze, spadły na dół. I co dokonały? Co uczyniły? Zabiły ludzkość. Od tego momentu nie da się ucieknąć od perspektywy śmierci i powiązania śmierci z wodą. Woda oznaczała śmierć. Zwróćcie uwagę, jak Księga Rodzaju, 9 rozdział, opisuje nam to wydarzenie. 9 rozdział, 11 werset. Ja przeczytam. Zawieram z wami przymierze, takież nigdy już nie zostanie zgłodzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Hebrajskie słowo, które tutaj zostało użyte, a u nas przetłumaczono jako zgłodzona водами, jest tym samym słowem, które określało obrzezanie. Odcięta wodami potopu. Ziemia została rozcięta wodami potopu. Właśnie z tego powodu woda i obrzezanie mają to samo znaczenie. Rozcięć, zabić. Ale co zabić? Zabić ciało. Bardzo podobną sekwencję znajdziemy później w Księdze Jozuego, gdzie potop, przejście przez wodę, rozciętą wodę, oznacza śmierć i zmartwychwstanie. Albo zmartwychwstanie, czyli przeżycie. Dla Noego, jak pamiętamy, woda oznaczała przeżycie. Dla reszty oznaczała śmierć. W Księdze Jozuego. Sekwencja wydarzeń. Jak woda potopu jest połączona z obrzezaniem i ze śmiercią. Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana Boga całej ziemi staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał. Oddzielą się wody potopu, wody Jordanu, to jest dokładnie to samo słowo, które przed chwilą czytaliśmy o potopie. To jest to samo słowo, rozdzielą się, zostaną rozcięte. To samo słowo oznaczało obrzezanie. W 5 rozdziale czytamy o następnych wydarzeniach, gdzie Bóg natychmiast się zwraca, jak tylko wyszli Izraelici, przeszli przez Jordan, Bóg nakazuje im obrzezać się. A następnie mamy Jerycho. I pamiętacie, co zrobili? Co zrobił Izrael z Jerychem? Otoczył. Nie? Otoczył miasto i to się wydarzyło. I miasto runęło. Nie wiem, czy widzicie te kilka rzeczy, które ze sobą są złączone. Kiedy dokonał się potop, gdy zostało zabite ciało ludzkie, symbolem i znakiem potopu, że już czegoś takiego Bóg nie dokona, był pierścień wokół ziemi, którą jest tęcza. Ten sam pierścień został później Izraelowi nakazany jako znak, którego mieli nosić na co dzień mężczyźni włączeni do ludu Bożego. Odcięcia na pletka. I właśnie to mamy, tą sekwencję, która przynosi albo błogosławieństwo, albo przekleństwo w Starym Testamencie, w Księdze Jozuego. Izrael znów przychodzi przez wodę, zostaje przez swoją wiarę zbawiony, nanosi znak na swoje ciało, dokładnie tego samego przejścia przez Jordan, a potem ten sam znak okazuje względem niewierzących otoczenie Jordanu. Oj, przepraszam, Jerycha. Zatoczenie koła wokół Jerycha. I to się stało bezbożni, runęli. Ale kryje się za tym... Dobra, może tak. Jeśli to wszystko wskazywało na śmierć, powiązane ze śmiercią, i za każdym razem, kiedy kapłani, później rozwinięto całą systemie nabożeństwa oraz zwyczajów, o których czytamy, za każdym razem, kiedy myli ręce, za każdym razem, kiedy wchodzili do świątyni, za każdym razem, kiedy widzieli kapłanów, którzy brali swoje ubranie, zanurzali w wodzie. Potem sami się obmywali. Dopiero wtedy mogli założyć to ubranie. Za każdym razem, kiedy zwierzę było rozcięte, podzielone na części i niektóre części co miało być zrobić, zanurzone w wodzie i tego innego powodu, i podobnych zwyczajów, te wszystkie obmywania i oczyszczenie List do Hebrajczyków nazywa chrztami. To wszystko przypominało za każdym razem każdemu członkowi ludu Bożego, czy to wystarczy tylko ręce umyć. Te wszystkie obrzędy przypominały o śmierci кто еще доконал в потопе. Иными словами, то они повинны были быть забиты. Каждый из них за каждым разом, видом этот знак, повинен был себе припомнить, что то он повинен застать забитым. Więc jeśli to wszystko w Starym Testamencie wspominało o śmierci i pokazywało na śmierć, to czy tego nie wystarczy w takim wypadku? To, no, jeśli to wskazywało na śmierć, jeśli przez te sakramenty przychodziliśmy do życia, przez śmierć, no to czy w takim wypadku potrzebna coś więcej? Tak. Dlaczego w takim razie potrzebna jest śmierć Chrystusa? Dlatego, że śmierć, która dokonywała się w Starym Przymierzu, dokonywana przez wodę, nie było doskonałą. Ona tak naprawdę nie mogła zabić doskonale człowieka. Ona wskazywała na śmierć. Ona dawała siły ludowi przetrwać do tego momentu, kiedy Bóg w prawdziwy sposób, w doskonały sposób dokona śmierci. List do Rzymian. Znamy ten fragment. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Tym doskonałym zabiciem, tym doskonałym chrztem, doskonałym odcięciem, o którym jest mowa w Starym Przymierzu. I te wszystkie znaki, które prowadzą, te wszystkie znaki, sakramenty, obrzędy prowadzące, kierowały tak naprawdę na ten moment, kiedy dokona się prawdziwe, doskonałe zabicie ciała. Tylko na krzyżu człowiek przestał być potomkiem Adama. Wcześniej tego sam dokonać nie mógł. Te wszystkie wątki, jak potop, jak chrzest, jak woda, jak obrzezanie, zwróćcie, w jaki sposób się łączą w Chrystusie. W jaki sposób apostoł Paweł złącza je w jedno wydarzenie. List do Kolosan, 2 rozdział, 11-13 wersety. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nie w obrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Te wątki, o których wspomnieliśmy wcześniej, zostały złączone i wypełnione na krzyżu. Tam zostało ciało zabite. No dobrze. Wątek wody został wypełniony i spełniony. Ale w naszym cudzie woda została zastąpiona winem. Skąd zatem w takim wypadku wino? Dlaczego wino ma zastąpić wodę? I oczywiście z kilku powodów, już tylko pokrótce. Po pierwsze, gdybyśmy zwrócili uwagę na system ofiarniczy, na nabożeństwo Starego Przymierza, to zauważylibyśmy, że wino znajdowało się również i na tym nabożeństwie. Ozeasz, prorok, mówi, nie będą ofiarowali Panu wina, ani też nie będą Mu przygotowywali ofiar rzeźnych. Innymi razem z rzeźnymi ofiarami miały być składane ofiary z wina, jako wskazujące na coś, co będzie wydarzyć się w przyszłości. To również zostało jeszcze bardziej rozbudowane przez proroctwa dotyczące przyszłego dnia, dnia wybawienia, dnia, na które oczekiwał cały Izrael. I zobaczcie, jak w niesamowity sposób to zostało zapowiedziane. Joel pisze, w owym dniu góry będą ociekać winem, moszczem, a pogórki opływać mlekiem i wszystkie potoki judkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni dolinę Akacji. Amos. Oto idą dni, mówi Pan, których oracz będzie przynaglał żniwiarze, a tłoczący winogrona siewce ziarna, i które będą ociekały moszczem, winem, a wszystkie pagórki nim opływały. Podobnie jak mieliśmy do czynienia z wątkami wody, obrzezanie i chrztu, to samo mamy do czynienia i z winem, które zostało zapowiedziane jako dzień oczekiwania, na dzień wypełnienia, na dzień zaspokojenia naszych potrzeb. To wszystko Chrystus spiął w Wieczerzy Pańskiej. Wskazując na to, że wino jest obrazem Jego krwi i jest odpuszczeniem wszystkich naszych grzechów. A więc, o czym mówi cud? Czy tylko i wyłącznie nad tym, że to jest coś niesamowitego i ciekawego? O tym, że woda została zastąpiona winem? No nie. Tak naprawdę Chrystus zapowiada. Chrystus pokazuje to, co ma nastąpić. Stare przymierze zostanie zastąpione nowym przymierzem. Na to wskazuje wino, woda przekształcona w wino. Podsumowując już, o czym mówi nasz fragment i w jaki sposób moglibyśmy go zastosować nowym rozpoczynającym się roku? No przede wszystkim chciałbym zwrócić naszą uwagę na Marię i na jej postawę. To, o czym Chrystus mówi o cudzie, jest naszą rzeczywistością. To wszystko dokonał Chrystus dla nas. On zastąpił wodę winem, które jest częścią naszego życia. Błogosławieństwami, które Bóg zdobył dla nas na krzyżu. Ale pozostaje praca. Maria jest dlatego dla nas dobrym przykładem. Na ile my zwracamy uwagę na potrzeby, na ile my zauważamy potrzeby naszych bliźnich i czy we właściwy sposób na nie reagujemy. Udajmy się za nią. Udajmy się z potrzebami, które zauważamy, do Chrystusa. I zanieśmy później do tych samych ludzi, do naszych bliźnich, z powrotem rozwiązanie. Niech i sam Chrystus będzie dla nas przykładem na ten rok, uczący nas o posłuszeństwie. Amen.